Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do Żydów, którzy mu wierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do niego: my nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz on mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Tak się składa, że dzisiejsza Ewangelia szczególnie mówi o wolności. I to mówi o wolności, która jest owocem prawdy. Padają te sławne słowa: a prawda was wyzwoli. One często bywają nadużywane. I nie chciałbym, żebyście mieli takie wrażenie, że tutaj przyszedłem przekonany, że oto was nauczę prawdy i to was wyzwoli. Nie o to chodzi. Prawda i dochodzenie do prawdy wymaga nieraz zakwestionowania tego, co wiem, czym żyję, jak żyję. Szukanie prawdy zakłada wątpienie. Muszę zwątpić w to, co już mam, w moją wiedzę, aby szukać dalej, aby szukać więcej, aby szukać prawdy. Dlatego te rekolekcje staram się tak poprowadzić, byśmy mogli troszeczkę zwątpić w to, jak do tej pory rozumieliśmy, pojmowaliśmy, zachowywaliśmy też przekazania, żeby właśnie szukać prawdy. A szczególnie to przykazanie, o którym dzisiaj chcę mówić, jest takim, które może przynieść wolność. Jego nieprzestrzeganie jest symbolem niewolnictwa. Dlatego chciałbym was tak naprawdę serdecznie zaprosić do tego, by trochę zwątpić w to, jak rozumiemy świętowanie Dnia Świętego. Prawdą jest, że każdy z nas lubi nie pracować trochę. Świętować. Ludzie to lubią. A jednak potrzeba aż przykazania, nie dobrej rady, ale przykazania, nakazującego niepracowanie, powstrzymywanie się od pracy. To takie dziwne, ale obserwacja życia wokół nas pokazuje, jak często przykazanie pamiętaj, abyś dzień święty święci jest łamane. Myślę, że warto dostrzec, zobaczyć też różnicę w uzasadnieniu tego przykazania. Mianowicie my jesteśmy przyzwyczajeni do przykazań z wersji z Księgi Wyjścia, ale jest jeszcze druga wersja w Księdze Powtórzonego Prawa, dlatego ta księga się właśnie tak nazywa, bo jest powtórzone, są powtórzone przykazania, prawo. Bardzo niewiele jest tych różnic. Ale jedna taka duża, chyba największa może nawet, to jest różnica właśnie w uzasadnieniu szabatu. My normalnie mówimy i słusznie, że dlatego mamy czcić szabat, ponieważ Pan Bóg 6 dni pracował, stwarzając świat, a w 7 przestał pracować. Odpoczął. A więc my powinniśmy odpoczywać. I to jest prawda. Rzeczywiście tak w Księdze Wyjścia jest uzasadnione to przykazanie. Natomiast w Księdze Powtórzonego Prawa jest inne uzasadnienie. I o tym mniej wiemy. Mianowicie tam jest powiedziane tak, że w 7 dniu, w szabat, czyli w sobotę, Izraelici zostali wyzwoleni z ziemi egipskiej. Wyszli z Egiptu. Przeszli przez Morze Czerwone. Uciekli z domu niewoli. Zostali wyzwoleni. I dlatego teraz ty, jako człowiek, który został wyzwolony w szabat, powinieneś w szabat dać wolność tym, którzy zależą od ciebie. Czyli twojej rodzinie, twoim sługom, niewolnikom, a nawet zwierzętom. Zostałeś wtedy wyzwolony, a więc i innym daj wtedy wolność. Wyzwól. Niech mają dzień wolny. Takie jest uzasadnienie w Księdze Powtórzonego Prawa. Słowo szabat zawiera w sobie etymologicznie takie słowa jak przestać, zaprzestać, wypocząć. Stąd mowa o wypoczynku Boga. Zresztą też nasza niedziela, prawdopodobnie do końca nie wiemy, być może coś też pochodzi od właśnie niedziałania, nierobienia. Tego dnia, według Księgi Rodzaju, Pan Bóg zobaczył, że to, co stworzył, było dobre. To wszystko, co zrobił, było dobre. I dał to człowiekowi. I następuje czas cieszenia się. Doceniania tego. Kontemplowania dobroci Stworzyciela. A także używania. Jedzenia, cieszenia się, ucztowania. Oto ziemia owocuje, ta ziemia stworzona przez Pana Boga i teraz człowiek może z tego korzystać. Z tego owocu pracy, zmagania, nieraz wręcz walki. Jak spróbujemy owoców, dobrych owoców, dobrego jedzenia, dobrego towarzystwa, bycia razem, ucztowane i tak dalej, to jest smak szabatu, czy szabatowej. W tym celu Bóg zaprzestaje pracy i odpoczywa. I to przykazanie nakazuje człowiekowi czynić to, co uczynił Pan Bóg, czyli naśladować Pana Boga. Pierwotnie naśladowanie Pana Boga to jest niepracowanie w szabat, odpoczywanie. Bycie z Bogiem to jest odpoczywanie z Nim. Tak zresztą psalm mówi o niebie, o raju, że to jest wejście do odpoczynku Boga, wejście do odpoczynku, później też mówimy Ojca. dzięki szabatowi wchodzi się w celebrację Bożego wymiaru, w celebrację dobra uczynionego przez Pana Boga. To przykazanie ma też taki wymiar antybałwochwalczy. Dzięki niemu ma legnąć w gruzach pewien bożek. Jaki? Zaprzestaje się pracy po 6 dniach po to, aby pamiętać, iż rzeczywiście stwarza tylko Bóg. My jesteśmy najwyżej wezwani do współstwarzania, do współpracy z Bogiem, ale to On jest stworzycielem. To przykazanie mówi, że 6 dni będziesz pracował, czyli coś tworzył, natomiast 7 nie. Możesz robić dużo dobrych rzeczy. Mieć dobry biznes. Dobre zaangażowanie. Naprawdę owocne. Potrzebne. Ale nie będziesz 7 dnia tego robił. To jest taka mocna, negatywna forma. Człowiek 7 dnia rezygnuje z pracy, stworzenia dobra, aby móc celebrować z jedynym prawdziwym stworzycielem, jakim jest Bóg. W ten sposób bronimy się, dlatego to jest antybałwochwalcze, bronimy się przed tym, żeby samego siebie uważać za stworzyciela. Że to ja jestem stworzycielem. Bronimy się przedstawianiem siebie na miejscu Pana Boga. Gdybym myślał, że wszystko zależy od pracy moich rąk, to byłbym głupcem, bo to nie moja ręka, praca, zasoby, wysiłki gwarantują mi moje życie. Też nierobienie czegoś dobrego, tej mojej normalnej pracy, nierobienie tego, z czego się utrzymuje, co mi przynosi pożywienie, to wszystko, co konieczne do życia, powstrzymanie się od tego, jest też wyrazem zaufania do Boga, który czuwa nad moim życiem. Szabat to znak, który ostatecznie mówi, że życie pochodzi od Boga, nie od człowieka. Stworzycielem jest Bóg, a nie człowiek. Dobro pochodzi głównie od Boga. My jesteśmy tylko współpracownikami. Czyli rozwala pewnego bożka. Też bożka pracoholizmu nieraz, w niektórych wypadkach. Dlatego jest to znak cykliczny. Co tydzień. Można go sobie zaznaczyć w kalendarzu. Dlatego jest znakiem, który nas wychowuje. My ciągle wzrastamy w tej atmosferze. Uczy nas tego. Tego celebrowania, dziękowania, cieszenia się, a także rezygnowania z takiego zabiegania, że ja tylko mogę, że wszystko ode mnie zależy, tego napięcia, że jak przestanę, to już koniec, rozwali się, będzie gorzej. Nieprawda. Będzie lepiej. Więc jest antybałwochwalcze i też wyzwala z tego, żeby z siebie nie robić bożka. I żeby nie popadać w różne holizmy, pracoholizm i inne holizmy. Alkoholizm też i tak dalej, inne rzeczy. Wyzwala z tego napięcia, że jak coś nie pójdzie po mojej myśli, według mojego planu i tak dalej, to już się zawali. Jak wspomniałem w Księdze Powtórzonego Prawa, przestrzeganie dnia szabatu mówi o wyzwoleniu. Jak ty zostałeś wyzwolony, tak i teraz ty wyzwól właśnie w sobotę. I tak jak powiedziałem, ten zakaz pracy odnosi się nie tylko do Izraelitów, ich rodziny, sług, niewolników, ale też do zwierząt. I w Starym Testamencie też właśnie koło przekazań jest sporo takich praw, reguł, które mówią o tym, jak traktować zwierzęta. Bo to jest takie miejsce symboliczne, które pokazuje, co ja robię z władzą, jak ja sprawuję władzę. Szczególnie wobec zwierząt, bo one nie mają związków zawodowych. nie za bardzo mogą się bronić przed nadużyciem. No mogą paść z głodu albo z za dużego wysiłku. I to, jak traktuję zwierzęta, mówi o tym, czy jestem gotowy do tego, żeby rzeczywiście z Panem Bogiem współtworzyć, współrządzać, zarządzać innymi ludźmi. A każdy z nas ma jakąś władzę. W rodzinie, wśród znajomych, kolegów. Nieraz komuś się choćby tylko dalej korepetycje i też już jakaś tam władza jest różna. Jest tam między innymi takie prawo, które mówi o tym, jest dość znane, nie zawiążesz pyska wolno mucącemu. Nie zawiążesz pyska wolno mucącemu. Bo wtedy się tak muciło, że wół chodził wokół takiego pala przywiązany do niego i racicami mucił zboże, które było rozrzucone pod jego nogami. Oczywiście zboże miał pod stopami, więc sobie skubnął co jakiś czas, coś zjadł. I co sprytniejszy, bardziej chytry rolnik wiązał mu pysk, żeby nie jadł w tym czasie. Prawo mówiło nie, bo on ma prawo do używania trochę z tego, co robi. Ma prawo do owoców swojej pracy, więc ma prawo coś zjeść. Myślę, że to dobrze, jak nieraz dzieci mają jakieś zwierzątko, którym się mogą zajmować. Mogą się uczyć odpowiedzialności. Tego, że ode mnie zależy czyjeś życie. Nieraz życie fizyczne, a nieraz jakość życia. Że od tego, jak traktuję innych, zależy od tego, czy żyję jak niewolnicy, czy nie. Nieraz tak bywa, że tak krok po kroku, po cichu, nieraz sobie z tego nie zdajemy sprawy, a ktoś, kto dla mnie pracuje, jest praktycznie niewolnikiem. To niebezpieczne. To, czy ja daję odpowiedni wypoczynek, czas na wypoczynek, na świętowanie tym, którzy są zależni ode mnie, pokazuje, czy mogę być współpracownikiem Boga. Właśnie w zarządzaniu światem, przekształcaniu go, prowadzeniu do pełni. Wiemy, że w praktyce wcale nie jest łatwo zachowywać to przykazanie. Przecież mamy tyle ważnych spraw do zrobienia, tyle niecierpiących zwłoki spraw do załatwienia. Czemu mamy rezygnować z powiększania naszych dóbr, czy to materialnych, czy duchowych też? Usprawiedliwiamy się też brakiem czasu lub tym, że tylu ludzi prosi o pomoc, że tylu ludzi nas potrzebuje. Stąd już o świętowanie trzeba dbać, organizować je, a nieraz nawet walczyć o nie. Dać mu takie samo prawo, jak innym obowiązkom. Bo tu w końcu chodzi o przekazanie. To nie jest tylko rada. Tym bardziej, że wypoczynek jest konieczny. Nie chodzi tu tylko o regenerację sił fizycznych, psychicznych i duchowych, choć jest to niezwykle ważne i myślę, że wiele trudności w pracy i w relacjach międzyludzkich tak naprawdę wynika z nieumiejętności wypoczywania. Człowiek przemęczony, jak wiemy, jest bardziej podatny na stres, na zdenerwowanie, zniechęcenie, na lenistwo też. Jest bardziej drażliwy. A przede wszystkim nie może być twórczy. Można w kołowrocie chodzić nieustannie. Można. Można dość długo. A nie jest się wtedy twórczym. Możemy tylko powierać. A to jest zabójcze dla pracy, szczególnie dla pracy wychowawczej. Jednak nie chodzi tylko o to. Mamy tutaj do czynienia z takim motywem też głęboko religijnym. Bóg chce nas ubogacać. Jeżeli ktoś będzie się tak kurczowo trzymał nadziei tylko na to, co sam potrafi wypracować, wyprodukować, to zamknie się na perspektywę Boga, który obdarowuje. Do szklanki pełnej wody, żeby nalać tam wina, no to trzeba wcześniej tą szklankę opróżnić. Trzeba zrobić miejsce. Jeżeli ja trzymam kurczowo tylko nadziei na to, co sam robię, no to jak się mam otworzyć na Boga, który daje dużo więcej, dużo ciekawiej. I od tego jest szabat. Żeby przestać trzymać się nadziei na to, co sam zrobię. Właśnie rezygnując ze wszystkiego, wszystko się posiada. To brzmi dość paradoksalnie, ale tak jest. Szabat, który każe nam rezygnować z zarabiania, przypomina w ten sposób, że wszystko pochodzi od Boga. Świętowanie daje tą świadomość. A ponieważ jest cykliczne, cotygodniowe, to można powiedzieć, że wychowuje nas do takiej postawy otwartości na Boże dary. Używam tu często słowa szabat, które słusznie kojarzy nam się z sobotą. Stąd pytanie, dlaczego chrześcijanie przesunęli szabat z soboty na niedzielę? Jest to dość poważny zabieg. Co go usprawiedliwia? Okazuje się, że po zmartwychwstaniu Chrystusa to uzasadnienie teologiczne szabatu najlepiej pasuje do niedzieli. I to obydwa uzasadnienia, i z Księgi Wyjścia, i z Księgi Powtórzonego Prawa. Bo to wtedy nastąpiło ostateczne wyzwolenie. Dokonało się to przejście, wyzwolenie. Już nie tylko z Egiptu, ale z niewoli śmierci i grzechu. I wtedy też, jak mówi Pismo, zakończyło się dzieło nowego stworzenia. Dzieło zbawienia zostało dopełnione. Stąd czas na radość. I wtedy Jezus wchodzi do odpoczynku swojego Ojca. Właśnie w niedzielę. Zakończył się Jego eksodus, Jego przejście. Wchodzi do odpoczynku. Zakończyła się walka, zakończyła się praca. Teraz jest czas na owoce. Do tego, który dzień tygodnia chrzczą chrześcijanie? W którym dniu tygodnia świętujemy? Żydzi w szabat, czyli w siódmym. A my? W niedzielę, czyli? Tak by się wydawało. Ale jak się poszuka w pismach pierwszych chrześcijan, w pierwszych wiekach, to napisali, że w ósmym dniu tygodnia. Nie w pierwszym, ale w ósmym. No bo sobota to był siódmy, niedziela następny to ósmy. Czemu tak? Bo mówili, że zmartwychwstanie Chrystusa powoduje, że wychodzimy poza ten cykl. Że wchodzimy w wieczność. Już nie tą ziemską, taką powtarzalność cyklu 7 dni, ale gdzieś dalej idziemy. Wyskakujemy z tego. To jest już wejście do odpoczynku Ojca w wieczność. To już nie ma później następnych dni. To po prostu wszystko jest. Stąd ósmy dzień, który wychodzi poza cykl 7 dni. To tak trochę pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście tak, chrześcijanie pisali o sobie, że świętują ósmy dzień tygodnia. To brzmi paradoksalnie, ale daje taką ciekawą myśl na ten temat. Jak podchodzili do niedzieli? A może jak my powinniśmy podchodzić do niedzieli? Niektórzy, powołując się na te fragmenty, na pewne fragmenty Ewangelii, twierdzą, że no Pan Jezus z tym świętowaniem szabatu to tak nie za bardzo. I rzeczywiście, z jednej strony świętował szabat, wiemy, że chodził tutaj do synagogi i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony jest wiele fragmentów, gdzie wręcz nas prowokuje. Uzdrawia w szabat. Nawet każe nosić łoże w szabat uzdrowionemu, idzie do domu. Są takie fragmenty. Dlaczego Pan Jezus tak robi? Myślę, że to podsumowują te Jego słowa, że chciał pokazać, że to nie człowiek jest dla szabatu, tylko szabat dla człowieka. chcę wrócić do pierwotnego znaczenia szabatu. Bo co się stało z szabatem w czasie historii? Mianowicie, gdy już później, już po śmierci Dawida, Salomona i tak dalej, w Izraelu się działy złe rzeczy i tak dalej, nastąpiło, jakby to powiedzieć, drugie wygnanie. Wygnano ludność z Izraela do niewoli babilońskiej. To byli Asyryjczycy, Babilończycy i tak dalej. Później skończyło się na Persach, za których wrócili. I wtedy ludność Izraela została wymieszana z inną ludnością imperium. I stracili język. Przestali mówić po hebrajsku. Za czasów Jezusa, jak później wrócili, to niewielu mówiło po hebrajsku. Hebrajski to była trochę jak ta nasza łacina. Język sakralny, kultu, ale niecodzienny. Wielu mówiło po aramejsku, po grecku trochę, po syriacku, różny język. Stracili język. Stracili ziemię. Stracili świątynię. Nie mogli składać ofiar w świątyni. Została spalona. Okazało się, że obrzezanie mają nie tylko Izraelici, ale też inne ludy. Co im groziło? Wynarodowienie. Mogli stracić poczucie własnej tożsamości. I jedyne, co im zostało, co ich wyróżniało, to był szabat. I szabat stał się takim sztandarem politycznym, wokół którego zachowywali swoją odrębność, inność. Czuli się lepsi, czuli się narodem wybranym i tak dalej, i tak dalej. To był jedyny znak. I z takim rozumieniem szabatu później wrócili z tego wygnania. I ten znak był ważniejszy niż wolność, którą miał przynosić. Szabat stał się tylko wyróżnikiem, a nie tym wszystkim, o czym mówiliśmy. I w imię szabatu chciano zabronić Jezusowi na przykład, żeby uzdrawiał, żeby wyzwalał człowieka, żeby pozwolił mu wrócić po tylu latach z nadsadzawki do domu. I tak dalej, i tak dalej. Albo żeby głodni apostołowie coś tam zjedli ze zboża, przechodząc przez zboże, bo byli głodni. Szabat już nie służył człowiekowi, jego wolności, ale służył tylko pewnej tożsamości, zachowaniu pewnej odrębności. I z tym Pan Jezus walczy. Chcę, żeby szabat był dla człowieka, dla jego wolności. I myślę, że to bardzo ważne, gdy też patrzymy na nasze sytuacje ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych. Gdy papież przygotowywał adhortację Amoris Laetitia, gdy były synody o rodzinie i później też, wielu wyrażało taką obawę, że to wszystko doprowadzi do tego, że ludzie będą chcieli rozwodów. Że to jest uchylenie furtki dla rozwodów w Kościele katolickim. A przecież tym się wyróżniamy od protestantów i od prawosławnych. Tak nie zupełnie do końca, ale w takiej popularnej mentalności. Że nie będziemy dalej Kościołem katolickim. To nieprawda. To nie jest furtka dla rozwodów. Wręcz odwrotnie, to wszystko zostało opisane. Ale takie podejście do tego problemu, czy problemów, czy tego zagadnienia nie jest stawaniem w prawdzie. Nie wyzwala. Ja nie wiem, co napiszą biskupi polscy. Jak wiecie, jest teraz przygotowywany taki dokument, który ma być wytycznymi, bo papież poprosił, żeby każdy biskup takie wytyczne miał do swoich kapłanów, jak rozeznawać sytuację ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych, jak prowadzić ich do uczestnictwa właśnie w Eucharystii. Nie wiemy, jak co zapiszą. Dość długo nie piszą i pewnie to dobrze. Chociaż niektórzy twierdzą, że powinni szybciej. Ja uważam, że lepiej, żeby dłużej. To chyba służy temu, że to będzie lepszy dokument. Ale myślę, że warto w kontekście tego przykazania zobaczyć, że Eucharystia jest taką ucztą szabatową. Że masz też ten cel. By się cieszyć tym wszystkim, co było wypracowane. By tworzyć wspólnotę wokół stołu. By cieszyć się też owocami trudu, walki, pracy, zmagania. I myślę, że przeżywamy taki czas w Kościele, że, drodzy, jesteście takim bardzo ciekawym znakiem. Bo to z jednej strony coraz mniej ludzi przystępuje do Komunii Świętej. Dla wielu polskich katolików Komunia Święta, no dobrze, od święta można pójść tam gdzieś w Wielkanoc czy na Boże Narodzenie. Ale w zwykłą niedzielę nie mają przeszkód, nie chodzą. Wy przychodzicie na tą ucztę i jesteście takim, tak zdrowo pojmując, wyrzutem sumienia dla tych, którzy sobie komunię traktują. Mogę pójść, mogę nie pójść, nieważne. Wasz głód eucharystyczny, tak bym go nazwał, jest wyzwaniem. Mówi to sukiem. I to, myślę, że jest bardzo dobre. No bo ktoś, kto przychodzi na ucztę i nie je, swoim postawą zadaje takie poważne pytanie. Dlaczego? Chory? Dlaczego nie może? Co tu nie gra? A może by mógł? Ja wiem, że to niełatwo być kimś takim. Że to niełatwo być takim znakiem. Dlatego myślę, że można wam podziękować za to. I jeszcze jedna rzecz. Ten obraz świętowania, bycia z Bogiem, tego szabatu, cieszenia się, to taki znak, który mówi, powiedziałbym, że seks nie jest najważniejszy. Chociaż jest ważny. Ale wiemy, że do tej pory odpowiadano w ten sposób. No dobrze, ktoś założył nową rodzinę, jest odpowiedzialny za nią, za męża, za żonę, za dzieci. Nie sakramentalna, ponieważ poprzedni małżonek czy małżonka żyje. Rozumiemy, że nie mogą się rozstać ze względu właśnie na odpowiedzialność, na zaciągnięte zobowiązania, ze względu na to, że chcą tworzyć środowisko rodzinne, szczególnie dla swoich dzieci, krewnych i tak dalej, dla siebie też. No to jak obiecają, że nie będą współżyć, że nie będzie seksu, no to wtedy będą mogli do kogoś przystępować. I teraz Kościół, patrząc na was, widzi, że z jednej strony współżycie jest bardzo ważne dla więzi rodzinnej, dla tworzenia środowiska rodzinnego i że rezygnowanie z niego to jest tworzenie zagrożenia dla tego środowiska. A z drugiej strony to trochę takie dziwne się wydaje, że no dobrze, jak nie współżyją, to wszystko w porządku. To, co można zostawić swoją żonę czy męża, pójść do innej osoby, dzielić z nią dom, jedzenie, owoce swojej pracy, zarobki i tak dalej. I co, to nie jest rozwalenie tamtego związku? Chociaż się nie współżyje? Nieraz tak bywa, że ludzie tak robią. Że na przykład typowym przykładem jest mami synek, który więcej spędza czasu mamy, więcej im pomaga, niż swojej rodzinie, niż żonie i dzieciom. Więcej się jej słucha, radzi i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest rozwalanie swojego małżeństwa? Myślę, że tak naprawdę tworzę rodzinę i kocham kogoś, z kim chcę świętować. To jest istotne. Z kim ja chcę świętować? Z kim chcę spędzać swój wolny czas, swój święty dzień? Teraz nie chodzi o jakieś prawo, rozstrzygnięcia prawa, ale jak pytam, gdzie jest moje serce, gdzie jest mój skarb, to warto się spytać, z kim chcę świętować. To są moi bliscy, to jest moja rodzina. Trochę dziwne jest przesłanie dzisiejszej nauki rekolekcyjnej. Wypoczywać, odpoczywać. Ale naprawdę uważam, że to jest warunek wyzwolenia. To jest warunek wyzwolenia, które przynosi nam Pan Bóg, które przynosi Pan Jezus. Aby w pełni kochać, trzeba być wolnym. Bo miłość to, jak się mówi, dar darmo dany. I coś w tym jest. Trzeba być wolnym, żeby kochać. Nie można kochać z przymusu. Można wiele rzeczy robić, ale miłości się nie da. Też, żeby czuć się kochanym, trzeba się czuć wolnym. Jeżeli ktoś mnie zniewala, to nigdy ta miłość nie będzie zdrowa. Nigdy ta miłość nie będzie przynosiła nam radości. Trzeba tak kochać, aby moja miłość nikogo nie zniewalała. I od tego jest prawo. Tak naprawdę prawo chroni wolność człowieka. Jest kształtem miłości, takiej miłości, która nie zniewala, która daje wolność. Zostanę. Warto się spytać na koniec tych rekolekcji. Jeżeli moja miłość, kształt mojej miłości ma kogoś odpychać od wspólnoty, od Pana Boga, to jaką cenę jestem gotów zapłacić? Tą ceną na przykład może być tłumaczenie, rozmawianie, wyjaśnianie, próba komunikowania. Myśmy się nieraz przyzwyczaili do pewnej sytuacji. Już niech będzie, jak jest. Dobra, damy sobie spokój. Już się nie da zmienić. Taki wiek, takie sytuacje. Jeżeli szukamy wolności, jeżeli chcemy, jej prawda nas wyzwoliła, to warto zapytać się, czy moja przynależność do wspólnoty, też do wspólnoty sakramentalnej, przyniesie radość, przyniesie nawrócenie, dobrą przemianę, czy będzie niszczyć, czy będzie pogłębiać urazy. Ja naprawdę nie mówię, że musi tak być, że musi pogłębiać urazy. Nie. Myślę, że nie. Ale to będzie kosztować. Bo będzie trzeba tłumaczyć swoje serce.